Dobry wieczór. Witamy jak zwykle w piątek.
Tak jest. Bartek Ławski z tej strony.
I Maciej Pertyn-Pertyński z tej strony.
A tak, dobrze. To ja ze swojej strony się ciebie zapytam. Czy nie masz jeszcze dosyć golfów?
Nie. Nie, no ale problem polega na tym, że ja mam dosyć niektórych kawałków golfów.
Dobrze. A to słuchaj, ponieważ wiem, że się wybierasz na wycieczkę, to mam dla ciebie golfa, który ci się nada po prostu idealnie.
Znaczy co, nie ma centralnego wyświetlacza dotykowego?
Poproszę o następny zestaw pytań. To może w ramach parytetu dobrych wiadomości ja powiem, że to jest 2.0 TDI 200 koni 4Motion i to jest Alltrack.
Czyli to jest nasze ulubione. Żołnierz wyklęty po prostu wśród samochodów, bo diesel.
No i to jest nasze ulubione podniesione kombi, czyli Alltrack.
Ale mój słuchaj, Boże, ale to jest fascynujące z tym Alltrackiem. Patrz, że to jest w tej chwili chyba jedyna firma, która robi kompakta takiego.
No bo zobacz, Octavia, Scout jest.
Golf, no dobra, to tylko Octavia jest rywalem.
Golf Alltrack, on tylko jako wariant, czyli kombi jest. Mhm. I wiesz, że on już wcale nie jest dużo mniejszy od Octavii kombi. Słuchaj, tamten bagażnik jest ogromny w tym kombiaku.
Nie no, Octavia to robi wrażenie większej, bo no, ma inaczej narysowane proporcje. Natomiast rzeczywiście Golf Variant już od dwóch generacji nie ustępuje Octavii, jeśli chodzi o bagażnik.
Tak, ale no on jest jako kombi dużo dłuższy, bo to jest 4,28 chyba ma zwykły Golf Hatchback, a ten ma 4,60 coś, czyli rzeczywiście...
No to jest prawie takie 40 centymetrów, to jest
czyli
konkret.
To już taka Octavia rzeczywiście
to jest. To jest konkret, tak.
Ale słuchaj, jak to mówią, będzie pan zadowolony.
Będę?
Tak, bo proszę pana, jak pan chce nim jechać na wycieczkę, to jak pan wyjedzie na trasę, to on panu będzie palił 5 litrów.
Aż tyle?
Tak, no to jest...
A to łobuz.
No to jest 2.0 TDI, 200-konny. Słuchaj, to jest nasz ulubiony silnik. W Octavii z kolei, pamiętasz, Resie był.
Tak, ale w Resie nie potrzebny.
Była ośka.
Właśnie.
A to jest 4Motion, ale jak to fajnie chodzi. I teraz tak.
Ty, ale czy ja dobrze widzę, że on ma mordę jak GTI?
On ma mordę jak GTI, ale rzeczywiście jest podniesiony, ma te nakładki.
Ale te lampki śmiesznie wyglądają, to są nie, to nie są światła dzienne.
Nie, to są dokładnie takie lampki, jak były w GTI i to są, proszę pana, halogeny tak zwane, czyli to są przeciwmgielne.
Naprawdę?
Aha.
Po 5 na stronę?
Znaczy one tam, słuchaj, to są przede wszystkim tak, to są kierunkowe, te...
No dobrze.
Ale wygląda to rzeczywiście bardzo fajnie, aczkolwiek no, lampki z GTI w Alltracku, który jest z założenia zupełnie innym samochodem, ale wygląda to rzeczywiście rewelacyjnie i powiem ci, że jest to kolejny Golf, który mi się bardzo podoba, którym się świetnie
prawie
mieści.
Zacytowałeś panią ona była księżna czy hrabina, koniec Polska, w Dyźmie. No pan jest męcizna, która mi się bardzo podoba.
Tak jest. Problem polega na tym, że ta męcizna ma kłopot.
Słuchaj,
ten sam, co
Golf,
wszystkie pozostałe.
Golf jest znakomitym samochodem, świetnie zaprojektowanym i narysowanym. Ósemka jest de facto perfekcyjną siódemką, pod każdym względem poprawioną, poza designem. Poza tym w siódemce, mojej cudownej, kochanej siódemce wariant, nie ma czegoś takiego jak dotykowe sterowanie funkcjami pokładowymi, bo tak, to jest bzdura.
Otóż słuchaj...
I nie ma czegoś takiego jak ślizgowa, dotykowa kierownica.
A nie, przepraszam cię, zapomniałem o najważniejszym. W tym Alltracku na kierownicy masz normalne przyciski.
Słuchaj, naprawdę zmoczyłem się chyba.
Ale no właśnie. Ale powiem ci, wiesz co, bo tego Golfa R...
Którego zamieniłeś na Alltracka.
Zamieniłem Golfa R na Alltracka, ale słuchaj, jadąc na tę wymianę, spotkałem pana w Golfie 7 RC.
No i?
No i on stanął obok, coś tam żeśmy ten, on opuścił szybkę, ja opuściłem szybkę i pyta, no i jak? Warto zmieniać? Na co ja tak mówię, ma pan chwilę? No mam. A mogę obejrzeć? Ja mówię, dobra, zjedźmy, zjechaliśmy na parking i pan wysiadł z tej siódemki, a siódemka R-ka, no to też był, wiesz, kawał samochodu już przecież.
Tak. Jak ja się w niej zakochałem. No i bo ten... wiesz, że prezentacja była na Col de Turini.
No, mówiłeś, tak. Ale słuchaj, ten gość z tej R-ki siódemki wysiadł, coś tam popatrzył, bo mówi, no niebieski to ten sam, no to oni tego nie zmienią, no to tam jakby nie ten. Ale otworzył drzwi i lekko opadła mu szczęka. Mówi, wie pan co, no ja to widziałem na zdjęciach. Ale że to jest aż tak brzydkie, to się nie spodziewałem. Po czym ja mu pokazałem ten ekran, to sterowanie klimatyzacją, które w siódemce jest przez ten normalny...
No normalne pokrętła.
Normalne takie... Chyba to jest najlepsze rozwiązanie, to jest ten panel klimatyzacji z Volkswagena, ten stary.
No przecież tam jest tak wszystko jasne i proste.
Tak, intuicyjne. I ten gość z tej R-ki, on mówi, dobra, mówi, wie pan co? Nie. No sorry, ale nie. A który rok jest ten pański? On mówi, no 2019. Ja mówię, panie, trzymaj pan to. Trzymaj pan to i nie zmieniaj, dopóki oni w tej ósemce nie pójdą po rozum do głowy i nie przywrócą normalnych sterowników.
Wpięty mu poszło, dobrze powiedziałeś, problem jest jeden. Jeśli chodzi o dynamikę, to ósemka R masakruje siódemkę R.
Mimo, że...
że siódemka była naprawdę...
Była bardzo ostrym samochodem, tylko że... poczekaj, siódemka miała 300
tak.
koni? Czy 310? 300. Nie pamiętam.
300.
300. Dobra. Ósemka R ma koni 320, tylko ja ci przypominam...
Na papierze.
Na papierze, tylko ja ci przypominam, że myśmy mieli R-kę z tym Performance Pack.
Tak, i co z tego?
No, to
Performance jedno. Pack oznacza, że dostajesz tryb Nürburgring i tryb Drift, czyli inny tylny most.
No.
Dostajesz wspaniałe skrzydło na końcu dachu.
Szyba mniej się brudzi.
Natomiast sam w sobie silnik to jest dokładnie to samo. Dynamika jest dokładnie ta sama, bo napęd jest nadal na cztery koła, tylko po prostu nie ma jednego trybu. Oczywiście w pakiecie Air Performance, tak jak powiedziałem, jest tryb driftu, czyli mamy zupełnie inny mechanizm różnicowy na tylnej osi.
A wiesz, że on mi się nie chciał włączyć na drodze publicznej? Tam się wyświetlił taki ekran, że to można używać tylko na zamkniętych obiektach. Dobra, dobra, zatwierdź. Czy na pewno chcesz? No tak, dobra, zatwierdź. Pyknąłem zatwierdź. No way. Ty może on z nawigacji wie, że ja jestem na normalnej ulicy?
Może, ale jakby wiedział z tej nawigacji, to by nie robił błędów z ograniczeniami prędkości.
No ale on jej i tak robi, no.
No, wszystkie robią, słuchaj, wszystkie te autonomiczne tempomaty robią błędy.
Pół biedy, wiesz, to Mercedes S-klasa robił.
No. Oj, to jakie.
No.
Chociaż tam jest fenomenalny ten system.
Ale, proszę szanownego, o przepraszam, ale ja włączyłem...
Klimatyzację próbował włączyć.
Klimatyzację włączyłem?
Cicho, no.
Już, bo gotowy do rozpoczęcia jazdy, nie będziemy jechać, tylko że sobie włączyliśmy.
Warto tylko powiedzieć, że w czym my siedzimy i do was gaworzymy.
Hyundai Tucson plug-in.
Topowa wersja napędowa.
Bo tak, do MHEV-a, czyli miękkohybrydowego, nie mieliśmy za bardzo szczęścia, bo egzemplarz zaczął ściemniać.
Oj tam.
No ściemniał, nie działał system start-stop, coś tam się działo, okazało się rzeczywiście, że coś się...
No nie da się ukryć, że miał jakieś tam
miał problemy
natury
ale jest już następny, więc będzie też...
No dobra, ale tutaj jesteśmy w czymś zupełnie innym.
A to jest...
To jest topowa wersja napędowa, 265 koni. I teraz tu jest bardzo śmieszna rzecz, którą w swoim filmie wyględziłem, ale warto to powtórzyć, mianowicie, że silnik elektryczny ma zaledwie 91 koni, ale za to 270 Nm, czyli dokładnie tyle samo, ile silnik benzynowy, no to mający 180 koni.
No to odchodzi z tego elektryka nieprzytomnie.
Słuchaj, odchodzi z tego elektryka pięknie, natomiast śmieszne jest co innego. Mianowicie, według producenta, systemowa moc 265, czyli 180 plus 91, ale systemowy moment obrotowy to jest dopiero coś według producenta, mianowicie 270 dodać 270 daje 350. I wiesz, o co chodzi?
Nie, o 500 plus?
Żebyś wiedział, bo czysto teoretycznie, jak słusznie zauważyłeś, ponad 500 Nm powinno być systemowo. Natomiast Hyundai wzorem między innymi Forda...
Przyciął?
Nie. Podaje wielkość maksymalną w momencie, kiedy w każdej chwili, kiedy kierowca chce przyspieszyć, tyle będzie miał.
No bo to
czyli jak dwa silniki się odpalą,
bo ta,
to na tym skrzyżowaniu będzie minimum 350.
Bo ta maksymalna moc systemowa to i tak jest tylko to, kiedy oba silniki są...
Tak, oczywiście, że tak. Ale wiesz, tym bardziej, że moc odpowiada tak naprawdę tylko za prędkość maksymalną. A to, czego używamy na co dzień ciągle, to jest moment, bo dobrze, to chodzi o przyspieszanie.
To poczekaj, to jest to samo, co jest w Santa Fe pluginie i w Sorento pluginie.
Tak, dokładnie to samo.
A że Tucson jest jednak mniejszy i lżejszy, tak? Dobrze rozumuję? To jest szansa, że...
Że ma lepsze odejście. Nie wiem, nagrałem próby dynamiczne, ale jeszcze nie widziałem pomiarów. Zobaczymy.
Bo tym Sorento, to tam ja widziałem, że to bardzo ładnie
odchodziło. Bardzo ładnie odchodziło, tak, bo to naprawdę ładnie jeździ. Z tym, że to, co jest od 0 do 100, to jest bardzo ładne, owszem, ale to, co robi wrażenie naprawdę, to jest jak jedziesz po obwodnicy Warszawy i masz ograniczenie do 100 i ono się kończy i ty zaczynasz przyspieszać najpierw do ekspresówki,
a potem do autostrady.
I to, co to potrafi zrobić przy tej prędkości, to jest naprawdę imponujące. A przy tym, pan se popatrzy przed siebie, jaka średnia wyszła.
Patrzam, 5,3.
5,3 i to obejmuje, proszę pana, jazdę po mieście stołecznym Warszawa, okolicach, obwodnicy, drogach serwisowych i próby dynamiczne.
I robienie zdjęć z włączonym silnikiem.
Tak.
Bo Paweł na tym, na włączonym silniku robi,
ja nie zerowałem,
żeby
tak. Więc jest to naprawdę wystrzałowy wynik.
No.
Bardzo mi się to podoba. Okej, ja mogę nie być zwolennikiem tak małych silników spalinowych w tak dużych samochodach, ale w momencie, kiedy one są ze sobą tak pięknie połączone, tak chytrze, to zaczyna mieć sens. A poza tym, tak jak to obydwaj powtarzamy co chwilę, plug-in hybrid przy wszystkich swoich wadach to jest jedyny sposób na przejście do elektromobilności na naszych warunkach.
Jeszcze mi się najbardziej tutaj podoba. Nie ładowałeś go.
Nie.
No to popatrz, natłukliście już nim tych kilometrów dość dużo, plus właśnie te wszystkie próby, o których
i nadal
mówiliśmy.
Mamy pół zbiornika.
A jest nadal pół baterii.
Pół baterii, przepraszam.
Pół baterii, proszę pana, tylko i wyłącznie dzięki temu, że używając zarządzania energii jeździliście w trybie hybrydowym.
Tak.
No bo gdyby go przełączyć na automat, no to by najpierw zeżarł ten prąd. Tak?
No jak to każda hybryda plug-in.
Ale to uważaj. Wtedy, będąc zwykłą hybrydą...
On by przeszedł na spalanie rzędu 7 litrów.
A skąd? No proszę cię. U mnie Santa Fe zwykła hybryda bez plug-ina paliła 6 coś.
No dobrze, no ale u ciebie to samochody wręcz
nie,
produkują
paliwo.
Nie,
ale wiesz, no mało tego, ja nim w trasie byłem.
No fakt, pamiętam.
A to jest przecież to samo, tylko z większymi bateriami.
No nie.
I mocniejsze.
Mocniejsze, właśnie o to chodzi. Ale to oczywiście jest pochodna tego, że mamy więcej baterii, że możemy więcej prądu dorzucić do silnika.
Czekaj.
Tu nie ma drugiego silnika elektrycznego.
Wiem, ale ten, który jest mocniejszy od tego, który jest...
Tak, bo tamten ma 60 kilka, tu ma 91.
A tu ma 90 coś, czyli...
No dobrze, ale to wiadomo, że z elektrykami tak jest, że jak masz więcej baterii, i możesz więcej wydatkować, to silnik będzie mocniejszy lub słabszy. To jest fizycznie ten sam silnik.
No bo tu jest to samo, tak? Tryb automatyczny, tryb,
i tryb hybrydowy lub tryb elektryczny.
Lub tryb elektryczny. Tak. No. I teraz poczekaj, czy ty pamiętasz, bo ja nie wiem, jak tutaj na tym wyświetlaczu. Pamiętasz, jak wzięliście samochód z pełną baterią, ile pokazywał czysto elektrycznego zasięgu?
To nie ja odbierałem.
A, ale jeżeli... Dobra, no nieważne, no to powinno być około 50 km.
No z całą pewnością bez problemu to zrobi.
No to popatrz, no to...
No mówię,
jest
no...
bardzo inteligentny.
Hybryda plug-in to jest jedyny sposób, żeby przejść do tej wymuszanej elektromobilności, ale na naszych warunkach.
I teraz, dobrze, ponieważ my... różnymi pojazdami jeździmy i powiem ci, wracając do tego Golfa, że jak wsiadłem do mojego ukochanego 2.0 TDI,
no.
I proszę pana, jak się okazuje, że tutaj jest 5.3 w tym super hiper pluginie i tam w tym brzydkim, kopcącym, nieekologicznym dieslu jest takież samo 5.3.
Kto ci powiedział, że on kopci, przepraszam?
No jak to wszyscy aktywiści.
Czekaj, antyblachosmrody, tak?
Tak, że no nie ma gorszego blachosmroda niż taki diesel, no. Wiesz, patrz pan, jak to jest możliwe?
Wiesz co, ja mam naprawdę straszny problem z tymi ludźmi, ponieważ oni po pierwsze, tak samo jak unijni legislatorzy, nie potrafią dokonać w umyśle najprostszej asocjacji fizyki i matematyki, to jest raz.
A bo to humaniści są na ogół, wiesz?
Wiesz co, oni się mienią specjalistami. A po drugie, cały czas opowiadają różne pierdoły w rodzaju, że trzeba zwężać drogi takie i ulice, tak jak teraz w Warszawie planują. Z trzech pasów będzie jeden dla samochodów.
Albo dwa dla rowerów muszą być.
Tak, ponieważ, i tu jest cały czas ten sam kretyński argument, że z badania wynika, że jak zrobisz sześć pasów, to za 2 kilometry będzie jeszcze większy korek niż był. Mnie się to strasznie podoba, wiesz dlaczego?
No.
Bo to jest wynik teoretycznego eksperymentu matematycznego, który pod koniec lat 60. zamówiło londyńskie przedsiębiorstwo autobusów miejskich.
No i co im wyszło?
No właśnie to.
No właśnie to im wyszło. Czekaj,
właśnie
no.
To im wyszło, a chciałem powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii do końca lat 60. była jedna autostrada.
No i jakoś samochodów było tam więcej wtedy na...
I nagle jak ją zbudowali, to przestały być korki.
Znaczy inaczej, słuchaj, to jest oczywiste.
Ale tak czy inaczej, ja mówię o tym, że to był model matematyczny, w żaden sposób nie potwierdzony, ale to nie o to nawet chodzi.
Słuchaj,
on dotyczył congestion w Londynie.
Tak jest, to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że ja już się dowiedziałem, że samochody elektryczne też będą zakazane w miastach. Widzisz, cała zabawa polega na tym, dla mnie jest oczywiste, że transport publiczny dobrze rozwinięty
jest cudowną rzeczą.
Jest podstawą transportu w wielkim mieście.
Oczywiście, że tak.
Z tym, że jest jedna rzecz. Po pierwsze, ja się chętnie pozbędę samochodu, kiedy transport publiczny zapewni mi zbliżony czas i zbliżoną wygodę. I teraz na przykład...
No tu... nie, czas to może ci zaproponować lepszy. Natomiast wygodę tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli dostąpi organizacji na poziomie skandynawskiej lub niemieckiej.
Że pana, czas lepszy to jest pod warunkiem, że na przykład ja tutaj stąd z Ursynowa jadę do centrum.
No.
No to jest, musiałbym upaść na głowę, żeby stąd do centrum jechać samochodem.
Ja powiem inaczej, w dzisiejszych czasach musiałbyś upaść na głowę, żeby w ogóle jechać do centrum Warszawy, bo po co?
No ale załóżmy, że... Dlaczego? Bo
tam
mogę.
Się robią slumsy w tej
ja
chwili.
Ja wiem, no ale załóżmy...
Przez to, że nie można nigdzie wjechać ani zaparkować samochodem.
Teoretyzując...
Docent nie teoryzuj.
Ale no więc właśnie. Dobrze, załóżmy. Mam jakąś sprawę do załatwienia w centrum Warszawy. Mam 5 minut do metra. Metrem jadę 20 minut i wysiadam w środku miasta.
Tak.
prawda?
Tak.
A samochodem jechałbym pół godziny,
co najmniej
krążył,
szukając
miejsca, po czym tak jak te 3,40 za 20-minutowy bilet płacę w metrze, to 6,60 bym zapłacił za postój.
Pod warunkiem, żebyś go znalazł, po pierwsze. Tak. Po drugie, że miałbyś do przejścia z tegoż postoju mniej niż 300 metrów do celu.
No tak. No
a po trzecie, jest, że akurat nie będzie lało albo nie będzie padał śnieg, bo wtedy nie będziesz jechał 40 minut, tylko godzinę 40.
A teraz popatrz, ale ty na przykład transportem publicznym musiałbyś dojeżdżać autobusem do metra, metrem dopiero do miasta, a autobus na Puławskiej stałby w korku razem z samochodami.
Oj, ale czepiasz się, bo przecież zaledwie minęło 20 lat, od kiedy Piaseczno z dziury robotniczej pod Polkolorem zmieniło się w kwitnące, rozwijające się miasto. I polskie koleje państwowe jeszcze nie zdążyły tego zauważyć i szybka kolej miejska też.
No właśnie. I teraz widzisz, ja jestem jak najbardziej za tym, tylko niech to będzie równy dostęp. Czyli przede wszystkim zacznijmy od dobrej infrastruktury transportu, a po drugie ludziom z tych suburbów,
sypialń,
tak, zapewnijmy możliwość zostawienia samochodu. Czyli budujmy te parkingi park and ride, ale budujmy je z głową, a nie tak jak tutaj na Ursynowie.
I
jest...
nie żądajmy za nie nerki, za pozostawienie samochodu.
A nie, to jak masz bilet miesięczny, to zostawiasz samochód za free.
Aha.
To jest tak zrobione. Na tym taka jest
no,
idea.
To jeszcze nie jest takie złe.
Taka jest idea park and ride, ale proszę cię, no jeżeli masz park and ride przy metrze Stokłosy, to żeby do niego dojechać, to musisz się przepchać przez całą dzielnicę. Teoretycznie jest park and ride przy metrze Wilanowska, ale on jest tak zapchany,
że zapomni.
Że zapomni. A na przykład przy końcowej stacji, czyli przy metrze Kabaty, do której teraz ściągają cały Konstancin,
tak,
tak Powsin i tak dalej, tymi autobusami, to tam, proszę pana, jedyny parking, który jest, to jest Tesco, który nie jest parkingiem parkingu.
Którego już nie ma, Tesco.
Nie, chyba jeszcze jest otwarte, nie wiem.
No, no ale już znika z Polski, więc to nie
no,
będzie Tesco,
no,
o to mi chodzi.
No, no. I tam jak tam postawią
ale
osiedle...
Proszę szanownego nadredaktora, wszystko, czego sobie różni ludzie życzą, da się w jakimś tam stopniu zrealizować, natomiast nie wolno wyjmować jednego elementu...
Bo się posypie cała układanka.
I tylko jego rozbudowywać albo tylko go likwidować.
No więc właśnie tutaj towarzysze aktywiści w bolszewickim zapale uważają, że wystarczy zlikwidować samochody
już
i natychmiast będzie raj.
Nie będzie raju.
Nie przyjmują tłumaczenia, że generalnie rzecz biorąc zrównoważony rozwój nie na tym polega. Ponieważ słowo zrównoważony nie zakłada gwałtownej i masowej
likwidacji jednego z elementów systemu.
O to właśnie chodzi. Dobrze, bo my tak teoretyzujemy i teoretyzujemy. Ogłoszenie parafialne jest powtórka
do ogłoszenia, tak.
Ogłoszenie parafialne jest takie, że rzeczywiście poza tym naszym ględzeniem do słuchania będzie też dużo krótsze i bardziej tematycznie zwarte.
Ukierunkowane.
Tak jest. Widzisz, cały czas po tej szczepionce mam problemy z doborem słów. Nie wiem, jak to...
Słuchaj, nie zwalaj na szczepionkę, stary dziadu.
No to co? Pesel?
Wiem, co mówię. Peseloza się wdała. Tak.
Okej, dobra.
Będziemy się z wami spotykać na moim kanale Bertyn Ględzi w te soboty, kiedy będzie sobota z Bertynem. Będą odcinki naszego gadania ze sobą. Krótkie, takie do 10 minut, podejrzewam, najwyżej, nie?
Monotematyczne, żeby się nie
Monotematyczne, tak. Będziemy mieli przed sobą taką dużą kartkę z napisem przestań pieprzyć i trzymaj się tematu.
I timer.
I timer. A tematy będą motoryzacyjne i około motoryzacyjne, dotyczące historii, bezpieczeństwa, ekologii rozumianej motoryzacyjnie.
No właśnie, ekologii i tegoż właśnie zrównoważonego rozwoju, bo to jest jedno z moich ulubionych słów, które jest interpretowane przez wszystkich i przez wszystkich źle. W związku z tym tak, przypomnijmy się jeszcze, a na razie dziękujemy, zapraszamy do podcastu, bo z nich nie rezygnujemy, i do wideokastu, kiedy będzie, damy znać.
Tak jest.
Miłego weekendu.
Dziękujemy, do usłyszenia, do widzenia.